Człowiek jest stworzeniem towarzyskiem. Sam jeden żyć by nie mógł. Niemowlę, pozostawione sobie, z głodu by umarło i z zimna. Ale nawet dorosły człowiek ciągle, nieustannie natyka się na swoją zależność od innych ludzi. Pomyślcie tylko o najdrobniejszych rzeczach, które do codziennego użytku wam służą. Wełnę waszego ubrania nosiły gdzieś, może w odległych krajach barany, ktoś musiał je paść, strzyc ich włosie, ktoś musiał zatroszczyć się o to, by dobrze doszło do fabryki. Tam znów nieznani wam robotnicy dużo w nią pracy włożyć musieli, przyprawiając, farbując, tkając i tak dalej, zanim z niej wam się dostało ubranie czy kapelusz. Bawełnę waszej bielizny hodowali gdzieś Hindusi, len może pskowski kacap podlewał. Stal do noża skautowego z wnętrza ziemi może dobywał ślaski robotnik, rudę przetapiano może w Saksonii, nad Renem inni hartowali ją na stal, inni znowu w klingi ją ciągnęli. A róg, z którego zrobiono oprawę, może był noszony przez wołu po odległych stepach czy po górach szwajcarskich. W każdym szczególe kryje się znów praca dziesiątków, setek, tysięcy ludzi. Albo weźcie najprostszy raport skautowy, który na kartce z notesu piszecie. Ileż to ludzi wplątało pracę swoją w to, abyście go mogli napisać. Rosły sobie może świerki w lasach tatrzańskich, tam gdzie górale je ścinali. Inni robotnicy przerabiali je na papę w papierni tatrzańskiej. Ale w tej papierni musiały stanąć maszyny, robione może aż w Anglii, a budowali ją przychodni mularze Słowacy itd., itd. Każdy najdrobniejszy szczegół mógłby nas naokoło świata oprowadzić. Grafit w waszym ołówku pochodzi z Syberii, drzewo finlandzkie strugano może maszynami wyrabianymi w Ameryce, a przy każdej czynności znowu nowe szeregi ludzi widzimy, którzy jedni na drugich pracowali. Więc człowiek nie może przeżyć jednego dnia bez korzystania z pracy wielu, bardzo wielu swoich bliźnich. Sprawiedliwość wymaga, by nie zostawał im dłużnym. Jeżeli sam pracuje i jest użytecznym, to jest w porządku i ma prawo usługi z tej wspólnoty przyjmować. Ale jeśli sam próżnuje, o swoich tylko zabawach i przyjemnościach myśli, staje się trutniem w ludzkości. Ale nawet człowiek, który jakąś pracą produkcyjną jest zajęty, jeśli tylko o korzyść własną zabiega, jest trutniem. Bo w społeczności ludzkiej zawsze poza osobistymi zadaniami jest pewna ilość pracy dla wspólnego dobra do zrobienia. Oświatę trzeba rozszerzać, nędzy zapobiegać, ginących ratować, obyczaje podnosić, wzajemną miłość krzepić, jednym słowem, moralny postęp ludzkości pchać przed sobą. I ten trud powinien by się na wszystkich ludzi rozkładać. Niestety bardzo wielu swojej części tego trudu na barki wziąć nie chce, zrzuca go i własnymi się tylko interesami zajmuje. Ale potrzeba tej pracy przez to się nie zmniejsza. Ci, co ją odczuwają w miarę sił i często ponad siły ją podejmują. Jeden się bawi i w sobkostwie się zamyka, a za to drugi ciężaru podźwignąć nie może i może twoje próżniactwo okupuje gdzieś jakiś żacny suchotnik, ginący z nadmiernego wysiłku, któregoś z nim podzielić nie chciał. Można rozróżnić takie dwa typy ludzi. Trutni, którzy żadnej pracy społecznej na siebie nie wezmą. I ofiarnych pracowników, którzy się nadmiarem tej pracy zabijają. Pierwsi są zabójcami drugich, bo chociaż nikt nie każe im nabierać na siebie tyle trudu i ofiary, to jest jasne, że gdyby tamci swoją część podjęli, ci by nie mieli tyle do dźwigania. Ale trudnie dźwigać nie chcą nawet swojej umiarkowanej cząstki i dlatego są krzywdzicielami społeczeństwa. Do jakiej kategorii mają należeć skauci? Nie jest ich obowiązkiem brać ponad siły i zabijać się pracą dla bliźnich. Ale jest hańbą nie brać nic na siebie i stawać się współodpowiedzialnymi za mękę i zgubę tych, co swoje i cudze robią. Każdy uczciwy człowiek musi w tej pracy nad dźwiganiem braci wziąć jakiś udział. Wrażliwość na ten głos obowiązku miłości bliźniego rozkazuje nam budzić w sobie i utrzymywać drugie prawo skautowe. Generał Baden-Powell opowiada w jednym ze swych artykułów o strasznym wypadku. Oto w stawie w północnej dzielnicy Londynu tonęła żebraczka, niespełna zmysłów. Tłum gapiów i przechodniów otaczał staw niewielki i z rzekomą zgrozą przypatrywał się walce nieszczęśliwej z wodą. Byli wśród nich i robotnicy, wracający z fabryki, i urzędnicy, i najrozmaitsi panowie, ale nie było mężczyzny. Przerażeni patrzyli, martwili się, litowali się nad tonącą, ale żaden nie skoczył do wody, w ich oczach nieszczęsna utonęła, bez próby nawet ratunku. Było to w czasie, gdy jeszcze skautów nie było. Żacny twórca skautingu uważa ten wypadek za piętno niestartej hańby na współczesnej ludzkości. Ci ludzie, którzy się wypadkowi przyglądali, Wiedzieli z katechizmu, że należy bliźniemu pomagać, ale ich nędzne charaktery umiały tylko współczuć, nie umiały się zdobyć na czyn, który wymagał przezwyciężenia gnuśności i obawy przed narażeniem się na niebezpieczeństwo utonięcia. Ten opór wewnętrzny każdy człowiek zawsze ma w sobie i każdy czyn pomocy bliźniemu pewien stopień tego oporu przezwyciężyć musi. Sprawności w tej walce wewnętrznej nie osiąga się przez samo zrozumienie, że tak trzeba postąpić. Człowiek musi przez długą wprawę tak się przyzwyczaić do zwalczania własnego egoizmu, aby mu zwycięstwo nad nim przychodziło łatwo, szybko i sprawnie, w jednej chwili, gdy stanie przed nim obowiązek niesienia pomocy. Wymaga to długiej pracy i rzetelnego wyćwiczenia. Takim ćwiczeniem jest dobry uczynek skautowy, który codziennie spełniać mamy. Aby najskuteczniej zwalczyć w sobie egoizm, powinniśmy zacząć od szczególnie chętnego wyszukiwania takich okazji, w których możemy uczynić coś użytecznego dla innych, bez żadnej dla siebie korzyści, nawet bez pociechy podzękowania. To są dobre uczynki społeczne, które nas ćwiczą w wrażliwości na marnotrawienie pracy ludzkiej i na niezaspokojone potrzeby ludzkie. Widzimy na przykład, że woda z wodociągu bezpotrzebnie ucieka. Truteń przejdzie obojętnie. Co to jego może obchodzić, jeśli nie on rachunek za to płacić będzie? Skaut zaraz pomyśli, że przecież ktoś gdzieś musiał pracować na to, aby ta woda tu doszła i nie w tym celu, by na próżno płynęła, lecz by komuś służyła. I ta myśl społeczna pobudzi go do zatamowania marnotrawionej wody. Idąc na spacer, widzimy, dajmy na to, że źle pilnowane bydło w szkodę weszło. Truteń nie pofatyguje się pomóc w jego wypędzeniu, pocieszy się myślą, że właściciel może bydło zająć i sprawiedliwości stanie się zadość. Skaut przeszkodzi cudzej krzywdzie, a jeśli wyrządza ją na przykład nieletni pestuczna umyślnie, skorzysta z okazji, by mu wytłumaczyć, że tak postępować nie należy. W ten sposób skaut nauczy się ciągle mieć oczy otwarte na to, co dobrego uczynić może, gdzie krzywdzie zapowiedź, gdzie szkodę uprzedzić, nie przejdzie przez dziurawy most, grożący połamaniem nóg koniom w nocy, ale o ile możności założy dziurę, albo znak ostrzegawczy jakiś w niej umieści, a jak znajdzie czas i sposobność, nawet zreperuje most, choćby był cudzy i jemu osobiście niepotrzebny, aby kto inny na nim krzywdy sobie nie zrobił. Ale właściwym celem wszystkich tych ćwiczeń jest rozbudzenie w duszy prawdziwej miłości bliźniego, tej życzliwości dla każdego człowieka i czujności na biedę i potrzebę bliźniego, która nadaje stosunkom ludzkim prawdziwe chrześcijańskie znamie. Musimy w sobie tępić obojętność na cierpienia ludzkie, którą współczesna kultura w nas rozwija. Wszystko jest w nowoczesnym społeczeństwie tak obmyślane z góry i tak uporządkowane, że człowiek płacący składki na towarzystwa dobroczynności i należący do różnych sanatoriów, przytułków i zakładów, może wcale biedy ludzkiej i nędzy nie widzieć i nie odczuwać i mieć złudzenie, że spełnił swój obowiązek. Nie to jest zadaniem miłości chrześcijańskiej, którą ma w nas rozbudzić codzienny, dobry uczynek. Przyświecać nam musi rozkaz Chrystusowy, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Obietnica ta znaczy najwyższą nagrodę, bo żywot wieczny od niej zawisł. Nikt z ludzi nie jest tak wolny od długu, by na miłosierdziu Bożem cała jego nadzieja nie polegała. Pan Jezus wiele obietnic dał w tej samej postaci. Nawet w modlitwie codziennej kazał nam prosić o odpuszczenie win, jako i my odpuszczamy. Lecząc ludzi cudownie, nieraz warunkował skutek przygotowaniem duszy. Według twojej wiary niech ci się stanie, mówił. Tak zupełnie, jakby cała moc i siła cudu nie w jego ręku spoczywała, ale w dobrej woli uzdrawianego. Podobnież potrzebującym miłosierdzia, więc wszystkim ludziom zapowiada, na was wzorować się będę. Jak wy waszym dłużnikom, tak ja moim uczynię. Sami mamy zakładników własnego szczęścia w naszym ręku. Baczmy, by im włos z głowy nie spadł, bo od tego całość naszego życia zależy. Zależni od miłosierdzia Bożego, czyńmyż miłosierdzie. Nie polega ono na samym materialnym pomaganiu ludziom. Materialne czyny istotę swoją czerpią z pobudki moralnej, z celu. I Chrystus sam to zapowiedział, kto dla oceny i chwały ludzkiej jałmużnę daje, wziął zapłatę swoją. Aby być zasługą, miłosierdzie nasze musi płynąć z miłości, tej wyższej, chrześcijańskiej miłości, którą święta Paweł Strojga cnót teologicznych najważniejszą nazywa, większa od nadziei, większa od wiary. Więc jedyna dostateczna pobudka miłosierdzia, która nam niebo ma skarbić, jest miłość Boża. I to nie tylko przez to, że kochamy przyjaciół naszych przyjaciół, nie tylko dlatego z miłości Bożej dobrze czynimy ludziom, że ich Bóg kocha. Jest w tym więcej, coście uczynili jednemu z tych maluczkich, mnieście uczynili, mówi nam Chrystus. I znów, byłem nagi, a odzialiście mnie, głodny, a nakarmiliście mnie i tak dalej. Kiedy? Wtedy, gdybyśmy pomagali każdemu z tych najlichszych. Cudowna to nauka, w imię Jezusa idąc do ludzi, w każdym z nich samego Chrystusa spotykamy. I to jest główna podstawa miłosierdzia chrześcijańskiego, a także najgorętsza uczuciowa do Niego pobudka, sam Chrystus od nas pomoc odbiera, gdy potrzebującym w imię Jego pomagamy. Niewyczerpana to tajemnica i źródło pobudek do świętości. Ale gdzie w dzisiejszych czasach szukać tych, którym miłosierdzie świadczyć można? Jak uniknąć wyzysku zawodowych żebraków? Czy ten wyzysk jest istotną przeszkodą, to jeszcze rzecz wątpliwa, czy nie lepiej 100 razy na próżno dać jałmużnę, niż jednej należnej odmówić? Ale może okazje czynienia miłosierdzia są bliżej nas, nie po rogach ulic, nie tam, gdzie nas oszukają, ale tam, gdzie my ich nie spostrzegamy, a poszukawszy trochę, znaleźlibyśmy je? W codziennych stosunkach z otoczeniem, byle mieć serce otwarte i czułe na potrzeby każdego spotkanego człowieka, ile pomocy udzielić można gotowością do usługi, radą, pociechą, wskazówką. A sam stan duszy gotowości na usługi innych, wrażliwości na ich potrzeby, już cały nastrój stosunków przemienia w chrześcijański. Od takiego człowieka bije łuna dobroci, otoczony jest atmosferą miłości i samo jego wewnętrzne miłosierdzie dla innych spaja i krzepi łączność między ludźmi, organiczną jaczyni i do rozkwitu i owocowania w czynach prowadzi. Trzeba tylko posiadać w sobie to ognisko miłości, rozlewną chęć niesienia jej innym i z tym usposobieniem szukać okazji do czynnego jej użycia. Jak rycerz błędny, co w świat wyruszał szukać uciśnionych, trzeba iść przed siebie od rana do wieczora z tą myślą, by komuś coś dobrego uczynić, a wnet droga nam się zaroi od dobrych uczynków miłosierdzia. Okazje czekają na nas, tylko my mamy oczy i serce zamknięte. A miłość jest czujna i widząca. Tę miłość czujną i widzącą ma w nas wyrobić codzienny, dobry uczynek, to jest zadanie tego ćwiczenia skautowego. Gawęda z książki Czuj Duch. 16 gawęd obozowych o idei skautingu z roku 1913.